z biznesu do słuchania.
Wiemy już, jaka logika stoi za strategią przejęć PKN Orlen, ale o przejęciach i o fuzjach myślą także dużo mniejsze firmy. Opisujemy codziennie w Pulsie Biznesu plany konsolidacji zapowiadane przez wielu polskich przedsiębiorców. Czy mają rację? A może to, co kiedyś było modne, dziś w świecie digitalizacji biznesu już się nie sprawdza? A jeśli się sprawdza, to nie każdemu. Kto powinien myśleć o fuzjach i przejęciach, jak się przygotować do takiego procesu i jakie są najczęstsze błędy? Między innymi na takie pytania odpowiada mój kolejny rozmówca. To Adam Demusiak, partner w zespole fuzji i przejęć PWC Polska. A wie, o czym mówi, bo ten bankier inwestycyjny ma na koncie doradzanie już przy ponad 70 transakcjach, a jego kompetencje potwierdzają liczne nagrody branżowe. Rozmowę zaczynamy od pytania zasadniczego. Skoro fuzje i przejęcia są trudne i częściej się nie udają niż udają, to czy w ogóle mają sens?
Z perspektywy i historii, i przyszłości mogę stwierdzić, że fuzje mają sens. To, co fuzje dają spółkom, to jest możliwość szybszego wzrostu. Czyli fuzje umożliwiają skokowy wzrost w dniu zero. Innymi słowy, coś, na coś firma musiałaby pracować kilkanaście lat i zbierać dużo kapitału, może wdrożyć w dniu zero poprzez przejęcie konkurenta. Wydaje mi się, że fuzje umożliwiają przede wszystkim wejście na nowe rynki geograficzne, pozyskanie nowych produktów, nowych kompetencji, umożliwiają wzrost marżowości firmy. Natomiast fuzje na pewno nie są dla każdego. To, co się wiąże z fuzją, to jest akceptacja wyższego poziomu ryzyka. No bo często, żeby kogoś przejąć, musimy zaciągnąć dług bankowy, czyli musimy wziąć to finansowanie zewnętrzne. Przejmujemy kogoś, musimy go następnie zintegrować, czyli wychodzimy poza obszar naszego komfortu. Dlatego fuzje mają sens, ale nie są dla każdego.
Czyli dla tych ludzi, którzy nie lubią ryzyka mierzonego jako co właśnie, jako to obciążenie kredytem, czy także jako to, że właśnie pojawią się kilkadziesiąt czy kilkaset, czy w tysiącach nawet pracowników nowych, którzy do tej pory mieli innych szefów, inną kulturę organizacyjną, na innych technologiach, na innych systemach?
Myślę, że tych płaszczyzn jest wiele, jeżeli chodzi o płaszczyzny ryzyka. No między innymi to oczywiście jest kwestia finansowa, czyli bierzemy na swój bilans wyższe poziomy długu, wyższe odsetki. W przypadku, gdyby coś poszło nie tak, spadek przychodów automatycznie spowoduje spadek marżowości w firmie, która ma duży dług. Natomiast co to jest kluczowe w przejęciach, to jest pewnie różnorodność też kulturowa. Czyli to, co musimy zaakceptować, wchodząc w ewentualne fuzje, to jest to, że do naszych pracowników, których znamy od wielu lat, z którymi często jesteśmy w firmie rodzinnej, dołączą teraz pracownicy z zupełnie innym DNA, z zupełnie inną kulturą. I to, co się często nie udaje, to właśnie ta integracja dwóch różnych zespołów z zupełnie innym DNA, zupełnie inną kulturą organizacyjną. Natomiast szczególnie ciekawe jest realizowanie projektów właśnie, gdzie duża korporacja przejmuje spółkę rodzinną, albo w drugą stronę, gdzie spółka rodzinna przejmuje potencjalnie spółkę od funduszy private equity, gdzie doradca musi też tak wykreować te procesy, żeby powstał organizm, który będzie więcej warty dla udziałowców.
Ile prawdy jest w tym powiedzeniu, że większość fuzji się nie udaje?
To jest stwierdzenie, które wydaje mi się wymagałoby najpierw definicji, co znaczy, że fuzja się udaje. Bo fuzja jest czymś bardzo skomplikowanym, czyli przejęcie musimy sobie zdefiniować, mamy powiedzmy 10 celów, które chcemy uzyskać. I teraz tak, zgadzam się ze stwierdzeniem, że wszystkich celów nie realizujemy w większości przejęć, czyli 10 na 10 to udaje się bardzo rzadko. Natomiast z perspektywy historii powiedziałbym, że w przynajmniej połowie transakcji główny cel i większość głównych celów zostaje zrealizowana. Czyli jeżeli mamy wejść na nowy rynek geograficzny, mamy pozyskać nowy produkt, przyjmujemy konkurenta, to w rzeczywistości ta transakcja najczęściej skutkuje tym właśnie efektem. Czasem niestety kosztem tak zwanego underperformance'u w innych obszarach, czyli potencjalnie wyższej rotacji ludzi, nieco wyższych kosztach akwizycji. Natomiast jak sobie spojrzymy nawet na historię polskiego rynku, wiele mamy czempionów, liderów, które dokładnie spółek powstały w wyniku realizacji transakcji fuzji i przejęć. Spójrzmy na LuxMed, który pod auspicjami MEP-u skonsolidował cały rynek polskiej opieki medycznej i zbudował lidera. Spójrzmy na rynek płatności, gdzie spółka Nets w ciągu ostatnich 2 lat przejęła dużych graczy, przelewy 24, DotPay, e-card, polskie płatności i stała się liderem polskiego rynku płatności. Pewnie nie byłby tego w stanie żaden podmiot zrealizować bez akwizycji.
Czyli tak naprawdę często ta akwizycja jest jedyną metodą, żeby zbudować skalę, no bo inaczej można rosnąć po troszeczku i...
W niektórych branżach wydaje mi się, że jest to najbardziej efektywna metoda zbudowania skali. To prawda, natomiast Tu podkreślę, że jest to bardzo zależne od branży i branży ochrony zdrowia, w branży technologii paymentowej, w branży telewizji kablowych. Fuzje są bardzo częstym elementem wzrostu. W niektórych innych prawie nie ma fuzji, bo spółki są na tyle różnorodne, na tyle trudny jest proces integracji, że podmioty rezygnują i idą organicznie do przodu.
No właśnie, patrzę sobie na tych największych światowych gigantów technologicznych ze Stanów Zjednoczonych, czyli Facebooka, czyli Google'a, czyli Amazona, i to nie są firmy, które fuzje i przejęcia były istotne w zbudowaniu skali dla nich.
Ja myślę, że z punktu widzenia udziałowców Amazona, Facebooka, jeżeli mamy bardzo mocną firmę, bardzo mocne DNA i zdobywamy rynek i jesteśmy liderami, to lepiej jest skoncentrować się na tym wzroście organicznym, niż szukać różnego rodzaju innych, bardziej skomplikowanych metod wzrostu. Natomiast wśród dużych graczy globalnych też jest sporo spółek Google, który kupuje wiele ciekawych biznesów technologicznych, nawet na etapie startupu, po to, żeby w przyszłości mieć opcję źródeł nowych kierunków wzrostu.
To załóżmy, że nasi słuchacze przekonali się, że jednak warto przejmować firmy, to od czego się zaczyna? No rozumiem, że najpierw trzeba sobie wymyślić, kogo i po co chcemy przejąć, potem co, dogadać cenę, czy jak ten proces idzie?
Te pytania, kogo chcemy przejąć, jak najbardziej, natomiast ja bym powiedział, że pierwsze pytanie jest, co chcemy zyskać, czyli będąc właścicielem firmy, która się rozwija organicznie, powinniśmy zrobić taki rachunek sumienia i pomyśleć, dlaczego właściwie chcemy kogoś przejmować, czego nam brakuje, czy to chodzi o produkt, czy to chodzi o kompetencje, czy być może chodzi o wejście na nowe rynki geograficzne, czy też być może mamy niskie marże i chcemy przejąć naszego dostawcę, aby te marże nasze zwiększyć. Jak już ustalimy, co dokładnie chcemy w wyniku fuzji uzyskać, musimy zrobić mapę rynku, czyli musimy spojrzeć, jakie podmioty działają na rynku, kto danymi podmiotami zarządza i dlaczego te podmioty są potencjalnie ciekawe z perspektywy akwizycyjnej. I tu może być wiele przykładów bardzo dobrych firm, które nie będą ciekawymi dla nas targetami, bo potencjalnie kultura organizacyjna jest zupełnie inna, bo potencjalnie model działania jest inny niż nas, czyli bardzo trudna będzie integracja. I jeszcze kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o co powinniśmy zrobić, to na pewno powinniśmy zebrać finansowanie, czyli powinniśmy zebrać finansowanie, zarówno zobaczyć, przeliczyć, ile mamy dostępnego długu i kapitału, żeby zrobić akwizycję, i zebrać zasoby ludzkie, bo każda akwizycja będzie wymagała, że zespół ludzi, który do tej pory realizował wzrost organiczny, będzie musiał częściowo zaangażować się w integrację, w przejmowanie, w wchodzenie w nieco inne struktury. Czyli dla spółek, które nie mają długiej ławki rezerwowych, fuzje będą dużo trudniejsze niż dla tych, którzy mają bardzo mocny portfel zdolnych, utalentowanych ludzi.
Często, gdy opisujemy jakąś fuzję i prosimy konkurentów o komentarz, to oni mówią, że w sumie to dla nas dobrze, bo teraz ta firma będzie się przez rok zajmowała integrowaniem i siłą rzeczy spowolni swój rozwój. To rzeczywiście tak jest, że taka fuzja pochłania tak duże zasoby?
Jest to prawda. I ten komentarz jest jak najbardziej prawdziwy. Często po akwizycji następuje, powiedzmy, około 6-12 miesięczny okres integracji. I im większa akwizycja, im bardziej skomplikowana, tym liczba procesów, które należy wspólnie ułożyć, liczba osób zaangażowanych jest większa, i w rzeczywistości, nawet jak spojrzymy globalnie, część dużych transakcji powoduje, że dany podmiot na rok, dwa znika z horyzontu kupujących, staje się podmiotem integrującym. Oczywiście w tych integracjach mogą pomagać też doradcy zewnętrzni, którzy przychodzą, mają kompetencje, robią odpowiedni plan integracji, ale zawsze zasoby wewnętrzne są nieodzowną częścią takiego procesu.
Jak pan patrzy na ten wiele transakcji, to tak, są jakieś takie błędy, które są powtarzalne, albo takie coś, czego powinno się uniknąć, o czym pomyśleć najbardziej przed takim procesem?
Wydaje mi się, że takim pierwszym błędem to może być brak dobrej odpowiedzi na pytanie, dlaczego chcemy przejąć ten podmiot, czy czego nam właściwie brakuje, czyli pójście za emocjami, pójście na fali, przejmijmy, ale dopiero później pomyślmy, po co nam ten podmiot. Drugą rzeczą, która wydaje mi się jest częstym błędem, to jest brak pełnego due diligence, czyli takiej diagnostyki tego podmiotu, który przejmujemy. No bo wiadomo, żeby coś dobrze zintegrować, żeby jakąś wartość uzyskać, powinniśmy zrobić analizę finansową, podatkową, ale też biznesową i też analizę technologiczną i ludzką tego, co potencjalnie przejmujemy. Jak nie zrobimy pełnego due diligence, to może się okazać później, że pojawią się różnego rodzaju trupy w szafie i po transakcji będziemy mieli problem z wygenerowaniem wartości. To, co wydaje mi się jest jeszcze jednym elementem, o którym nie możemy zapominać, to jest brak odpowiedniej kadry czy zasobów do realizacji fuzji. Czasem widzimy firmy, które idą w transakcję, transakcja im się udaje, przyjmują podmiot, którym bardzo pasuje, wchodzą na nowe rynki, ale cierpi na tym ich biznes bazowy, operacyjny, bo ludzie, którzy zajmowali się do tej pory wzrostem na danym rynku, są przełożeni na zupełnie nowy obszar i na tym obszarze potencjalnie ich czas się spala i biznes operacyjny podstawowy kuleje.
Na koniec odwieczne pytanie, czy jest coś takiego jak dobry moment na przejmowanie, na akwizycję, na fuzję, czy właśnie takie otoczenie kryzysowe, jak jest teraz, to jest sprzyjające, czy lepiej to robić w czasach dobrych, kiedy na to ryzyko jest mniejsze, czy może tak naprawdę nie ma znaczenia i te punkty, o których pan powiedział, że jeśli widzimy, że jest jakiś podmiot, który nam pasuje do tej biznesowej układanki i cena jest akceptowalna, to nie ma czegoś takiego jak dobry albo zły moment.
Mi się wydaje, że to jest kwestia, można powiedzieć, preferencji kupującego. Oczywiście w kryzysie kupujemy taniej, czyli można powiedzieć, ryzyko integracji biznesu, potencjalnie tych przeszkód może być więcej, ale cena, którą płacimy, jest niższa. Czyli jeżeli ktoś szuka okazji w sklepach i potencjalnie poluje na jakieś różnego rodzaju promocje czy discounty, to w kryzysie łatwiej jest kupić taniej. W kryzysie mówi się, że łatwiej jest kupić silnym, dużym platformom, mniejszych graczy, skonsolidować ich i wycisnąć synergię. Natomiast na dobrym rynku, przy dobrej koniunkturze, fuzje, wydaje mi się, są bardziej przewidywalne, bo możemy sobie przewidzieć, okay, jakie będą synergie, co się wydarzy po integracji, ale płacimy premię. Bardzo rzadko przyjmiemy konkurenta bez zapłacenia dobrej rynkowej wyceny, bo firmy są zdrowe, bo firmy mają swoje cash flowy i nikt nie myśli potencjalnie o tym, żeby za niską kwotę oddawać swoje udziały.
A o tym, czy warto przeprowadzać fuzję, jak je dobrze poprowadzić, mówił Adam Demusiak, partner w zespole fuzji i przejęć PWC Polska.